Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Solidarności, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Pan jako związkowiec, jaką ma ocenę sporu o tablice z historycznymi postulatami Solidarności? Gdzie te tablice powinny się znaleźć, powiedzmy, w sierpniu 2020 roku w okrągłą rocznicę porozumień?
Wie pan, ten spór mnie bardzo dziwi i śmieszy, bo wszystko pewna grupa chce sprowadzać do polityki. A tu nie chodzi przecież o politykę. Przecież to nie jest tak, że nie wiem, rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zabrać do siebie, nie wiem, na Nowogrodzką. Nie, nie o to chodzi przecież. Przecież chcemy, żeby te tablice, oryginalne tablice, były tam, gdzie być powinny.
Czyli w sali BHP.
BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie, przypomnijmy, nie ma biletów tak do ECS-u, gdzie to jest prawdziwe miejsce historii, nie ECS. Przecież ja pamiętam od wmurowania kamienia węgielnego, w czym uczestniczyłem przecież, budowę tego ECS-u. I to nie jest miejsce historyczne, tylko historycznym miejscem jest sala BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie podpisane były porozumienia sierpniowe. Tam jest miejsce tych tablic, gdzie, mówię, bezpłatnie tysiące ludzi mogą odwiedzać to miejsce i zwiedzać i po prostu dotknąć tej historii. Przecież my żadnych eksponatów, żadnych miejsc, żadnych archiwaliów nigdy nie sprzedajemy. To jest wszystko dziedzictwo kulturowe Solidarności i ten spór mnie bardzo dziwi.
Jeżeli mówimy o sporze, kierownictwo Europejskiego Centrum Solidarności już zapowiedziało, że będzie przeciwne skrócenie tej umowy depozytu, którą zawarło. Spór sądowy o tablicę Solidarności, o symbol zgody, to chyba by była zła sytuacja.
No z pewnością zła sytuacja. To trochę, wie pan, jest tak, jakby ktoś wziął kredyt w banku i w pewnym momencie powiedział: nie, teraz mi się to już nie podoba, ja teraz już nie będę spłacał. No, jeżeli jest jakaś umowa, ma czasokres jakiś, umowa wygasa i albo się przedłuża, albo ona po prostu przestaje funkcjonować. I strony, każda ze stron, która podpisuje umowę, ma prawo umowę w pewnym momencie wypowiedzieć czy skrócić.
To błędem było skierowanie do ECS-u tych tablic pierwotnie? Czy nikt nie przewidział, jak bardzo rozejdą się drogi instytucji samorządowej i związku zawodowego?
Wie pan, wtedy to pewnie nikomu z nas się nie śniło nawet, że ECS pójdzie w tym kierunku. Ja wspomniałem o kamieniu węgielnym. No przecież ja uczestniczyłem w tym i w swoim wystąpieniu podkreśliłem wówczas, bo przypomnijmy, że wtedy Lech Wałęsa był zdecydowanym przeciwnikiem budowy ECS-u. Ja wtedy powiedziałem w swoim wystąpieniu, że mam nadzieję, że będziemy otwierać ten budynek już z pierwszym przewodniczącym Solidarności. Świętej pamięci arcybiskup Gocłowski długo ściskał mi rękę, mówiąc: panie przewodniczący, ja czekałem na te słowa, żeby tak się stało. I to niestety były prorocze słowa, jak się okazuje, bo teraz pan prezydent Wałęsa ma obszerną część pomieszczeń w ECS-ie, gdzie ma swoje biuro. Więc ECS miał zupełnie inne zadanie, wiecie. W tej chwili to się stało takim miejscem, ja już nie będę nazywał tak, potocznie to się nazywa, bo nie wypada na antenie.
Ale to powiedzmy szczerze, czy dzisiaj, kilka miesięcy przed tą rocznicą jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, czyli porozumień sierpniowych, jest w ogóle szansa, żeby niezależnie od różnic między Instytutem Dziedzictwa Solidarności a ECS-em, samorządowcami a związkowcami, żebyśmy wszyscy tą wspaniałą rocznicę świętowali razem? Pan widzi taką szansę?
Znaczy, my jesteśmy za. My, przypomnę, na każdą okrągłą rocznicę szczególnie zapraszaliśmy wszystkich, niezależnie od tego, jak ich drogi polityczne się potoczyły. Przypomnijmy kiedyś zjazd w Gdańskiej Oliwii, gdzie pani Krzywonos zachowała się skandalicznie, wyrywając Januszowi Śniadkowi mikrofon i głosząc to, co wygłosiła wtedy, potem odwracając się, kiedy usiadła do Tuska, pytała się, czy tak miało być, nie? No, ale myśmy zapraszali i jest niezmiennie tak samo. No, problem w tym, że ta druga strona tej sceny politycznej zachowuje się skandalicznie. No, proszę państwa, jeżeli w ostatnich dniach z zapłotu pani prezydent Dulkiewicz zaprasza Ojca Świętego na 40-lecie podpisania porozumień sierpniowych, to nawet się nie da tego komentować, tego faktu. To sąsiada na urodziny nie zaprasza się przez płot, tylko się albo wysyła grzecznie do niego zaproszenie, albo się umawia na kawę i wtedy się go zaprasza.
Panie przewodniczący, zostawmy na chwilę ten płot, ale papież Franciszek na Pomorzu czy w Gdańsku w tym czasie, to chyba dla związkowców też byłoby wspaniałe wydarzenie.
Byłoby, ale przecież wiemy, że to jest nierealne, niemożliwe. Przecież będzie beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i to przecież nie jest tak, że Ojciec Święty tylko patrzy, gdzie są ważne rocznice i tam się będzie pojawiał. Po drugie, przecież to nie my bylibyśmy organizatorem, tylko episkopat, nuncjatura. To są pewne formy. No raz jeszcze mówię o tym sąsiedzie. No, inna rzecz, że przecież nie można zapraszać kogoś na czyjeś urodziny. No gdybym ja, przepraszam panu, na urodziny zaprosił pół Gdańska, no pewnie nie byłby pan szczęśliwy.
To przejdźmy dalej do innych wydarzeń bieżących. Bardzo ciekawy artykuł w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Pracownicy sieci boją się robotów, więc idą do związków zawodowych. Związkowcy z Solidarności, ale też tak, z innych związków w polskich sieciach handlowych mówią kilkadziesiąt osób miesięcznie. Ruch przybywa w organizacjach związkowych. Ruch niezwykły, niespotykany od wielu lat. Jak tłumaczycie sobie tą popularność związków zawodowych właśnie w handlu?
Wie pan, to trzeba się cofnąć troszeczkę jeszcze w czasie. Ja myślę, że to też zaczyna procentować to, co się wydarzyło w takich bólach, czyli ograniczenie handlu w niedzielę. Byśmy wtedy, powiem szczerze, byli troszeczkę rozczarowani, że tyle tysięcy ludzi, tyle tysięcy rodzin skorzystało z tego, że może być w tą niedzielę z własną rodziną, jakoś to się nie przekładało na uzwiązkowienie.
W mediach bardziej można było przeczytać, że utrudniliście społeczeństwu robienie zakupów w niedzielę.
Tak, w ogóle, wie pan, ale w życiu codziennym spotykaliśmy się, każdy z nas, ja też w swoim małym środowisku, w którym mieszkam, spotykałem się z tym, że osoby, które gdzieś tam w Biedronce na kasie pracują, czy w innej jakiejś sieci, dziękowały, że wreszcie, no, jak słyszały zapowiedzi, że a może jednak powrót do dwóch, to była rozpacz od razu, nie pozwólcie i tak dalej.
A panie przewodniczący, dlaczego ci ludzie, tak jak pan mówi, którzy dziękowali na co dzień za te regulacje ograniczające handel w niedzielę, nie przebili się do mediów, nie mówili tego publicznie? Bo tak jak powiedziałem, w większości mediów dominowało to przekonanie, że coś Polakom związki odebrały, swobodę robienia zakupów.
Sprawa jest prosta. Media się o to nie zwracały, bo większość mediów komercyjnych było opłacanych po to, żeby pokazywać jakieś fikcyjne badania, podawać, że to tysiące ludzi straci pracę, w ogóle katastrofa w państwie, trupy pod sklepami w poniedziałek rano, bo czekali całą niedzielę i tak dalej, i tak dalej. To było zapotrzebowanie lobbystów. Natomiast nikt zwykłych ludzi nie pytał. Ale proszę mi wierzyć, każdy z nas otrzymywał SMS-y, maile, czy w codziennych rozmowach podziękowania za to, że wreszcie żyjemy w coraz bardziej cywilizowanym kraju. No, przypomnijmy, mówiliśmy o rocznicy, walczyliśmy o wolne soboty. No teraz musieliśmy walczyć o wolne niedziele i Bogu dzięki, tak się stało.
I ci pracownicy, którzy teraz zapisują się do związków, nie tylko Solidarności, tylko w ogóle związków zawodowych właśnie w sieciach handlowych, to jest taki gest lojalności wobec związkowców?
Z jednej strony pewnie tak, a z drugiej strony to, co pan redaktor powiedział, obawa właśnie przed tym, że będą jakieś automaty, które będą obsługiwać klientów i tak dalej, i tak dalej. I ludzie chcą się, ci pracownicy chcą się w jakiś sposób zabezpieczyć, przecież mają swoje rodziny i jeżeli z dnia na dzień traci się pracę, no to jest to przecież rzecz trudna dla tych rodzin. Więc tu musimy dopiero zdiagnozować, zanalizować, porozmawiać z tymi ludźmi, co ich zmotywowało, że przystąpili do związku, szczególnie do Związku Solidarność. Wtedy będziemy mieli odpowiedź. Na dziś to możemy tylko przypuszczać, jakie są, powiedzmy, tego powody.
Pobudki, tak?
Ale mamy też przecież odwrotną sytuację, że kilkaset osób straciło pracę w ciągu roku w sieci Castorama, w tym 10 członków komisji zakładowej, osób, które mają ochronę prawną, więc tu są działania też i w drugą stronę niestety niebezpieczne i przykre.
Jak popatrzymy na statystyki, to ten poziom uzwiązkowienia w Polsce jest nadal bardzo niski, według różnych badań od 7 do 12%. Jak popatrzymy na organizacje pracodawców, to tam to poziom uczestnictwa w organizacjach pracodawców jest jeszcze niższy. Czy w tej sytuacji łatwo budować ten dialog między związkowcami a pracodawcami. Tutaj sytuacja się poprawia, czy nie ma zmian?
No, wie pan, my ciągle mówimy, no, ten rok 2020, w który będziemy wkraczać niebawem, chcemy położyć nacisk na układy zbiorowe pracy, na te porozumienia zbiorowe z pracodawcą i ciągle mówimy, że jeden z problemów polega na tym, że ci pracodawcy nie są zorganizowani, że nie mamy partnera z drugiej strony. Chociaż pracodawcom jest łatwiej, bo powiedzmy, że składka, którą płaci do Konfederacji takiej czy innej, pochodzi z funduszu płac, pochodzi ze środków firmy. A tutaj każdy obywatel, który chce być członkiem związku takiego czy innego, płaci składkę ze swoich pieniążków. Między innymi jednym z naszych postulatów na przyszły rok jest to, aby tą składkę można sobie było odliczać od podatku, żeby ta składka nie była...
Zrekompensować finansowo.
Zrekompensować, tak? żeby to nie była bariera przy wstępowaniu do związku.
Ale jakość tego dialogu, ta dyskusja o układach zbiorowych, jest nadzieja, że będzie lepsza, że będzie to dynamiczniej przebiegało niż
mamy
do tej
pory?
Mamy
taką nadzieję. My już przeprowadziliśmy taką bardzo dużą konferencję z udziałem pana premiera Mateusza Morawieckiego w Warszawie swego czasu i będziemy organizowali kolejne wydarzenia. To po prostu będziemy starali się ten rok przyszły, w którym chcemy właśnie powalczyć o układy zbiorowe, będziemy chcieli podjąć takie działania, żeby ten dialog był coraz lepszy.
Bo przecież... układy realnie weszły w życie, tak?
Tak, a układy realnie weszły w życie. No bo wie pan, no dlaczego, jeżeli powiedzmy w przemyśle samochodowym jest trzy koncerny różne, światowe w Polsce, nie będę tu wymieniał nazwy, żeby nie być posądzony o coś. Dlaczego ci ludzie mają zarabiać na innym poziomie niż tuż za granicą, w dawnym NRD powiedzmy? Dlaczego? Jeżeli wykonują tą samą pracę, wykonują takie same czynności do tego samego samochodu. Więc tu mowa o układach ponadnarodowych, o układach branżowych różnych. No pewnie w motoryzacji branżowe to będzie trudniej, bo tu jest jednak duża konkurencja pomiędzy firmami. Ale o tym musimy rozmawiać i do tego przekonywać pracodawców. Jak to przecież załatwia kapitalnie sprawę, że pracodawca nie musi się bez przerwy tam spotykać i negocjować. Ma pewne zapisy w układzie.
Procedura, jak to działa.
Oczywiście,
tak?
Ma tylko jedna i druga strona pilnuje sobie tych zapisów i można świetnie funkcjonować.
Panie przewodniczący, zmieniając trochę temat, wracając do handlu, pojawiają się takie głosy, że trzeba zmienić czy uszczelnić w pewnym sensie zakaz handlu w niedzielę czy ograniczenie handlu w niedzielę, dlatego że taki zapis, który wydawał się neutralny, a mianowicie, że placówki pocztowe mogą funkcjonować w niedzielę, on jest wykorzystywany w ten sposób, że drobne sklepy będące w różnych sieciach przedstawiają się jako placówki handlowe. Myśmy jakiś czas temu w Radiu Gdańsk robili taki reporterski zwiad w jednej z sieci, ile nadano paczek w ciągu niedzieli, nie nadano w żadnej z żadnych...
Ani
jednej tej. Czy rzeczywiście trzeba to prawo zaostrzać, czy może jednak zostawić tak, jak to funkcjonuje, nawet z pewnymi lukami?
Wie pan, tu nawet bym nie traktował tego jako zaostrzenie prawa, tylko elementarna uczciwość wobec innych, tych, którzy nie
mogą być pocztą.
Nie mogą być pocztą. I tutaj Krajowy Sekretariat Banków Handlu i Spółdzielczości, Alfred Bujara, przewodniczący, to jest jego oczko w głowie, on głównie się tym zajmuje i mówię, to bardziej trzeba patrzeć w kierunku uczciwości wobec tych, którzy stosują polskie prawo i w takich kategoriach myślę, trzeba na to patrzeć.
Przez bardzo długo mówiono, że to ograniczenie handlu w niedzielę ma między innymi pomóc polskim sklepom, polskim właścicielom, osobom, które w niewielkim rozmiarze prowadzą handel. Okazało się, że niekoniecznie akurat oni są beneficjentami tych zmian. Czy tutaj trzeba przemyśleć jeszcze te rozwiązania, czy jednak pozostawić tak, jak jest?
Nie pan, no najpierw to trzeba przyzwyczaić, myślę, ludzi do odejścia od tej świeckiej tradycji przebywania całą niedzielę w sieciach handlowych różnych, a później zastanowić się, no różne są głosy, ja mówię w kontaktach takich bezpośrednich, spotykamy się z tym, że ci prywatni sklepikarze, którzy z żoną tam powiedzmy stoją na kasie sobie w niedzielę, kiedy jest zakaz handlu, czy ograniczenia handlu. Oni są zadowoleni, bo mają w tym dniu bardzo duże utargi i mogą sobie skrócić czas pracy w sobotę czy w innym dniu. Więc różne są opinie na ten temat. No, my na pewno będziemy to na bieżąco śledzić, monitorować i przede wszystkim próbować tępić tych nieuczciwych, którzy nie chcą stosować polskiego prawa.
Zmieni się to prawo od przyszłego roku. Teraz mieliśmy jeszcze ostatnią niedzielę handlową. Teraz tak naprawdę będą tylko punktowo wybrane niedziele. Między 7 w ciągu roku, przed świętami między innymi. Nie obawia się pan takiej fali czy pomruku jednak niezadowolenia z tego, że ten zakaz czy ograniczenie postępuje jeszcze dalej?
Wie pan, z naszych obserwacji wynika, że coraz rzadziej ludzie zastanawiają się, czy to akurat ta niedziela jest handlowa, czy nie. Czyli już się powoli przyzwyczajają do tego, że trzeba zakupy sobie zrobić w piątek
czy
sobotę.
Czyli to stopniowe ograniczanie się sprawdza.
Myślę, że to był
tak?
bardzo dobry pomysł, że dochodzono tak w ciągu kilku lat do tego. To się sprawdziło i myślę, że bardzo wiele osób, zresztą wystarczy prześledzić, jaka jest frekwencja w kinach, jaka jest
w restauracjach.
No, rozmawialiśmy przed anteną na ten temat, że trudno zjeść obiad w niedzielę, jeżeli się w domu nie przygotuje. Tak samo w parkach, teraz zaczną się lodowiska, więc tyle jest możliwości spędzenia czasu z rodziną, że bez sensu naprawdę chodzenie
A pojawia się taki pomysł, panie przewodniczący, żeby w miastach czy miejscowościach turystycznych, tam gdzie jednak rzeczywiście wypoczywamy na przykład latem, trochę poluzować to ograniczenie handlu, czy związek byłby gotowy w ogóle do negocjacji i rozmowy na ten temat.
Ale wie pan, w miejscowościach uzdrowiskowych jest cała masa właśnie tych małych prywatnych sklepów, a przecież trudno przypuszczać, że ktoś jedzie, przepraszam, do Zakopanego, żeby kupić betoniarkę. No. Więc tutaj, jeżeli czegoś mu tam zabraknie w menu danego dnia,
To sobie poradzi.
Z pewnością nie ma potrzeby, żeby coś kombinować. Mówię, tej betoniarki w niedzielę kupować wcale nie musi.
No i tego życzymy, żeby nie trzeba było kupować betoniarek w niedzielę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.